Będziemy czytać 19 rozdział Ewangelii Mateusza od 1 do 15 wersetu. Po tych słowach Jezus opuścił Galileę i przyszedł na pogranicze Judei po drugiej stronie Jordanu. Podążały za nim liczne tłumy, tam je uzdrowił. Wtedy przyszli do niego faryzeusze i chcąc wystawić go na próbę pytali, czy wolno mężczyźnie rozwieść się z żoną z jakiegokolwiek powodu? On odpowiedział, czy nie czytaliście, że Stwórca od początku uczynił ich jako mężczyznę i kobietę? I oznajmił, dlatego mężczyzna opuści ojca i matkę i połączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. Tak więc już nie są dwoje, lecz stanowią jedno. Co zatem Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Oni jednak zapytali, to dlaczego Mojżesz pozwolił dać żonie list rozwodowy i się rozwieść? Odpowiedział im, Mojżesz pozwolił wam na rozwód z powodu zatwardziałości waszych serc. Na początku jednak tak nie było. Mówię wam, kto oddaliłby swoją żonę z innego powodu niż nierząd i poślubił inną cudzołożę? Wtedy odezwali się jego uczniowie, jeśli tak przedstawia się sprawa między mężem a żoną, to nie warto się żenić. On jednak im odpowiedział, nie wszyscy to rozumieją, ale tylko ci, którym jest dane. Są bowiem od urodzenia niezdolni do małżeństwa. Są też niezdolni do małżeństwa, ponieważ takimi uczynili ich ludzie. I są tacy, którzy nie zawierają związku małżeńskiego ze względu na Królestwo Niebios. Kto może to zrozumieć, niech zrozumie. Wtedy przyniesiono do Jezusa dzieci, aby włożył na nie ręce i pomodlił się, lecz uczniowie surowo im zabraniali. Jezus jednak powiedział, pozwólcie dzieciom przyjść do mnie i nie zabraniajcie im, bo do takich jak one należy Królestwo Niebios. Następnie włożył na nie ręce i odszedł stamtąd. Że taki mamy fragment. Fragment, który jest niełatwy. Tak? Fragment, który mówi o sprawach małżeństwa i rozwodu. No i wiemy wszyscy, że te tematy nas dotykają. Nie tylko nas dotykają, ale są tematami takimi dosyć trudnymi w Kościele. Tak? Dlatego, że Kościół jakby tradycyjnie jest, czy uważał się za ostoję takich wartości, a w dzisiejszych czasach wiemy, że coraz więcej jest pośród nas ludzi wierzących, ludzi rozwiedzionych, więc są to tematy dotykające, że tak powiem, źrenicy oka pod wieloma względami, ale tak jak w każdej rodzinie musimy mieć możliwość mówić też o rzeczach trudnych, tak? Można mówić tylko o rzeczach prostych, łatwych i przyjemnych, ale to nie pomaga w rozwiązywaniu rzeczywistych, życiowych sytuacji. Nie pomaga w tym, żeby właśnie próbować żyć w taki sposób, w jaki Bóg zamierzył. Więc będziemy o tym mówić. Będziemy mówić tyle, czy postaram się powiedzieć nie więcej, nie mniej i nie więcej, niż powiedział sam Pan Jezus. Więc po pierwsze widzimy, że faryzeusze rzucili ten temat rozwodu po to, żeby wystawić go na próbę. Po to, żeby, czy innymi słowy, spowodować to, żeby gdzieś powinęła się Panu Jezusowi noga. I to jest dobry temat, który można rzucić każdemu duchownemu pastorowi czy komukolwiek po to, żeby mu się powinęła noga. Tak? Bo jak w wielu takich tematach, często opinie są tak spolaryzowane, że co byś nie powiedział, to komuś podpadniesz. Ktoś z tobą się nie zgodzi, ktoś ma inne zdanie. I najbezpieczniejszą odpowiedzią byłoby dla każdego zapytanego powiedzieć, bracie, myślę dokładnie to samo, co ty. Tudzież siostro, tak? Myślę dokładnie to samo, co ty. Wtedy byłoby bezpiecznie. Ale tak samo jak z Panem Jezusem. Wiecie, to też była debata. To też była debata nawet pośród samych Żydów. Dlatego, że była to debata nad Piątą Księgą Mojżeszową, 24 rozdziałem i pierwszym wersetem. Więc werset ten mówi tak. Mojżesz w prawie powiedział tak. Gdy ktoś pojmie kobietę, będzie jej małżonkiem. Ale zdarzy się, że nie znajdzie upodobania w jego oczach, gdyż znalazł w niej coś odrażającego. Wówczas napisze jej list rozwodowy, da jej do ręki i odprawi ją ze swego domu. Więc takie było prawo, tak? Mężczyzna, gdyby znalazł coś odrażającego w swojej żonie, to mógł ją z takim listem odprawić. No i debata trwająca w czasach Jezusa brzmiała, co to znaczy coś odrażającego. Tak? No, coś odrażającego. I jedni rabini mówili, obiad przypaliła, odrażające, ta sprawa, już mi tutaj z tego domu znajdę lepszą kucharkę. Tak? Wszystko, w zasadzie wszystko może być czymś odrażającym. Tak? Może być czymś, co spowoduje, że żona się przestaje podobać. Szwaceci są ekspertami w wynajdywaniu takich rzeczy. Inni rabini mówili, że chodzi tu tylko i wyłącznie o jakieś grzechy takiej natury seksualnej, tak? Czyli właśnie niewierność, w jakimś tam sensie niewierność małżeńską. Że jeżeli to nastąpi, to wtedy rzeczywiście jest to wystarczający powód do tego, żeby oddalić swoją żonę. Więc, tak jak mówię, była to debata, która jakby miała miejsce w tamtych czasach. Tak jeszcze tylko sobie przypomnę, bo może nie wszyscy tutaj są jeszcze w małżeństwie, a też tak sobie miałem taką myśl, jak dzisiaj. Znaczy, zszedłem, popatrzyłem tam na nasze książki w księgarni, miałem taką myśl, zobaczyłem jeden tytuł, mi się spodobał, i miałem taką myśl, że lepiej zapobiegać niż leczyć, tak? Więc żeby zrobię tylko taką krótką reklamę, czyli teraz jest przerwa na reklamę. Siostry, które jeszcze nie są zamężne, tam jest taka piękna książka, która nosi tytuł Jak znaleźć księcia z bajki w stawie pełnym ropuchów. Więc polecam, tym bardziej, że ropuchów rzeczywiście niemało i dobrze. I przyjrzałem książkę i uważam, że jest bardzo dobra, więc nie wiem, jest chyba tylko jedna, ale przypuszczam, że trzeba zamówić więcej. W ogóle można by w prezencie dawać właśnie siostrom. Także jak ktoś nie chce ropucha, a księcia z bajki, to polecam stanowczo. Koniec reklamy. Więc faryzeusze zadali Jezusowi to pytanie znowu, myśląc, żeby opowiedział się po którejś z tych dwóch stron, tak? I tak jak każdy pastor zapytany o to, kiedy wypowiedziałby się po jednej stronie, mówiąc, no w zasadzie rozwodzić się można i żenić się ponownie znowu można, jak tam sobie wolisz, no to znajdzie się wielu, co powie liberał, to jest niebiblijne. Z drugiej strony, jak powiedziałby, można, nie wolno nigdy się rozwodzić, albo tylko tam w jakimś niewielku przypadkach, to zaraz znajdzie się druga grupa, powie nieżyciowy, co on wie o życiu. I też im się nie spodoba. I to faryzeusze chcieli osiągnąć, tak? Chcieli, żeby Jezus się wypowiedział i no, w takim czy w innym przypadku pewnie komuś by podpadł i byłby problem. I to, co Jezus robi, to odpowiada im w taki bardzo ogólny sposób. Mówi im o pewnych fundamentach i myślę, że te fundamenty są ważne, kiedy w ogóle zbliżamy się do tematu. I dzisiaj też, tak jak mówię, nie chcę powiedzieć więcej niż powiedział Pan Jezus i nie chcę powiedzieć mniej niż powiedział Pan Jezus. Mogę się mylić w czymś, co będę mówił, tym bardziej, że możecie zawsze powiedzieć, że pastor wczoraj późno przyjechał, nie wyspał się i gadał od rzeczy na kazaniu, więc taka jest też możliwość, bo wczoraj późno przyjechaliśmy. Ale to, co robi Jezus, tak? Najpierw mówi o tym w ogóle, czym jest małżeństwo. Jakby w wersetach od 4 do 6 zwraca się do nich i wykłada im, przypomina im to, czym małżeństwo jest albo powinno być, czy jaki jest Boży zamiar dla małżeństwa. I najpierw mówi tak, czy nie czytaliście, oczywiście odnosi się do pierwszej księgi Mojżeszowej, że Stwórca od początku uczynił ich jako mężczyznę i kobietę. Więc małżeństwo przede wszystkim jest związkiem mężczyzny i kobiety, tak? Co w tamtych czasach to nie było może kontrowersyjne, w dzisiejszych czasach ten werset nabiera nowego światła, tak? I w nowoczesnym naszym świecie próbuje się manipulować przy tym i pozbyć się tego stwierdzenia, że małżeństwo jest związkiem mężczyzny i kobiety i otworzyć to na to, żeby to był związek mężczyzny i mężczyzny, tudzież kobiety i kobiety, czy w różnych opcjach. Natomiast Pan Jezus, odwołując się do pierwszej księgi Mojżeszowej, mówi, uczynił ich jako mężczyznę i kobietę. Pierwsze małżeństwo, Adam i Ewa, zostali stworzeni przez Boga w taki sposób, że jedno było mężczyzną, drugie było kobietą. Więc jest to przede wszystkim mężczyzna i kobieta. Drugi, piąty werset mówi dalej tak. I oznajmił, dlatego mężczyzna opuści ojca i matkę i połączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. Innymi słowy, Pan Jezus podkreśla to, że małżeństwo jest ważniejszą relacją niż jakakolwiek inna relacja rodzinna. Jest ważniejsze niż relacja z ojcem, jest ważniejsze niż relacja z matką. Jednym słowem, relacja z żoną jest dużo ważniejsza niż relacja, nie wiem, z twoim klanem, z twoimi rodzicami, z jakimkolwiek innym krewnym, którego można by wymienić. Tak to Bóg stworzył, że opuści ojca i matkę, te najbliższe relacje, które się z reguły ma, powiedzmy, w normalnej sytuacji, tak? Człowiek powinien mieć najbliższą relację ze swoimi rodzicami, w idealnej sytuacji tak jest, i połączy się ze swoją żoną. Czyli ta relacja jest ważniejsza niż jakakolwiek inna relacja rodzinna. I kiedy się tworzy, to zaczyna mieć priorytet. Co nie znaczy, że trzeba się pozbyć, tak, mamy, taty i tak dalej, bo teraz mam żonę, ale oznacza to, że co ma być najważniejsze? Co ma być najważniejsze? I po trzecie, dalej mówi, już nie są dwoje, tak więc już nie są dwoje, lecz stanowią jedno. Nie są dwoje, ale stanowią jedno. Więc małżeństwo fundamentalnie jest jednością. Z dwóch robi się jedno. I to jest pewien związek, który jest unikalny pośród wszystkich innych związków. Mąż i żona stają się jedno w szerokim znaczeniu tego słowa. Stają się jednością. Ta ich relacja nie jest relacją dwóch oddzielnych rzeczy, ale relacją, w której dwie różne rzeczy stają się wspólnie jedną rzeczą. I to, co jest ważne, dalej mówi, podkreśla, co zatem Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Więc znowu Jezus podkreśla teraz coś bardzo ważnego, że małżeństwo jest działaniem Boga. Małżeństwo jest, nie jest po prostu naszym wyborem, nie jest po prostu aktem prawnym, tak? Powiedzmy w takim cywilnym sensie, no to tak się to traktuje. To jest akt prawny, który podpisujemy, że to tworzy jakąś wspólnotę między nami, no ale później możemy ten akt odwrócić, tak, znowu podpisać, i w niektórych krajach to jest tak proste, jak pójść gdzieś coś podpisać. U nas w Polsce jest trochę bardziej skomplikowane ze względu na nasz taki chrześcijański, katolicki dominujący światopogląd, ale nie jest to coś takiego. To jest coś, co stworzył Bóg. To jest coś, co czyni Bóg. Bóg łączy małżonków ze sobą, więc nie jest to po prostu nasza ludzka rzecz. Nie my to wymyśliliśmy, nie jest to tylko, ponieważ ja i moja żona taką mieliśmy ochotę, ale kiedy się zdecydowaliśmy, kiedy to podjęliśmy, to taką decyzję, to kiedy zawierając małżeństwo, Bóg połączył nas w jedno. I tutaj myślę, że trzeba to wyjaśnić, że dlaczego się odnoszę? Dlatego, że ostatnio słuchałem, czy poczytałem jednego z jakichś takich chrześcijańskich nauczycieli tutaj w Polsce. Nie wiem, nauczyciel to może mocne słowo, ale kogoś, kto jest dosyć znany, który ma tak twierdzi, że małżeństwo musi być oparte na takim właśnie mistycznym poczuciu, że to właśnie ta osoba, a nie inna. Co więcej, jak ożeniłeś się, a nie czułeś tego, że to ta osoba, to się rozwiedź i znajdź tą osobę, którą czujesz, że to ta. Takie, wiecie, pokrętne, bardzo trudne do zaakceptowania tak naprawdę. Dlatego ja uważam, że nawet jeżeli jako ludzie niewierzący pobraliście się, czy ktokolwiek się pobrał, to w tym był Bóg. W tym był Bóg. To Bóg to zamierzył, to małżeństwo. I to nie jest tak, że tylko małżeństwa zawarte już jako ludzie wierzący są ważne. Tudzież tak jakby zawęził ten człowiek, że tylko jak miałem jakieś objawienie od Boga, że to ta osoba, to jest właściwe małżeństwo. A jak ożeniłem się, nie miałem, to lepiej ją zostawię i pomyślę, z którą siostrą będę, to objawienie mi do głowy przyjdzie, tak? Także absolutnie uważam, że każde małżeństwo zawarte jest przed Bogiem. Jakiekolwiek, gdziekolwiek ono by nie było, jakkolwiek ono by nie zostało zawarte, znaczy w sensie prawny sposób, tak? Bo wiecie, każda kultura ma jakiś sposób, który sankcjonuje małżeństwo. W każdej kulturze jest takie pojęcie jak związek nielegalny i związek legalny. I być może w jakiejś kulturze to sprowadza się do tego, że facet bierze kobietę za włosy i ciągnie do swojej ziemianki, ale wszyscy w wiosce wiedzą, że w ten sposób on został jej mężem. Tak? Tak trochę już przejaskrawiając oczywiście. Po prostu w każdej kulturze jest jakiś sposób, który ludzie mówią, jak on to zrobił i ona to zrobiła, to oni są parą, są małżeństwem. I tak jak mówię, to mogą być różne rzeczy. To nie musi być ceremonia przed ołtarzem, to może być przygnanie stada baranów teściowi do zagrody i no wiecie, to mogą być różne rzeczy, ale ludzie wiedzą, kto jest małżeństwem, a kto nie jest. Tak? I to, że ludzie żyją ze sobą, znowu nawiązując do naszych dzisiejszych problemów, to, że ludzie żyją ze sobą w jednym domu, nie czyni ich małżeństwem. Tak? Nie czyni ich małżeństwem. To, że śpią ze sobą, nie czyni ich małżeństwem. To, co ich czyni małżeństwem, to to, co my wszyscy wiemy, że jest małżeństwem, a nie to, co oni myślą, tudzież próbują czasami powiedzieć. Więc tak tylko nawiązując i abstrahując. Ale to, co jest ważne w tej myśli tutaj akurat, to jest to, że jest to Boże działanie. Bóg łączy coś w sposób bardzo szczególny. Coś, co Jezus powiedział, że jeżeli Bóg to zrobi, to człowiek niech nie próbuje tego rozłączać. Człowiek niech nie próbuje przy tym grzebać, niech nie próbuje manipulować. Oni jednak zapytali go, to dlaczego Mojżesz pozwolił dać żonie list rozwodowy i się rozwieść? Więc widzimy, tak jak przeczytaliśmy, Mojżesz dał możliwość tego, żeby odprawić swoją żonę. I tutaj musimy w ogóle, może, czy chciałbym zrobić taką dywagację też ważną, która to nam też pokazuje, że bardzo ostrożnie musimy patrzeć na Stary Testament. Tak? Bardzo ostrożnie musimy patrzeć na Stary Testament. W takim sensie, że czasami chrześcijanie mówią, trzeba wziąć ten cały Stary Testament i skoro to jest Boże prawo i Bóg je dał, no to ono w całości obowiązuje dzisiaj i musimy w całości tego się trzymać. Ale tutaj widzimy, że była przynajmniej jedna rzecz, która była w Starym Testamencie wyraźnie zapisana, ale Jezus mówi, to nie był Boży zamiar. Dlaczego to zostało zapisane? Bo byliście takimi ludźmi, jakimi byliście. Bo prawo zostało dane w pewnej mentalności, tak jak mówiliśmy dzisiaj na początku, kamiennego serca, ludzi o kamiennym sercu. Jacy to są ludzie, kochani? Jak popatrzymy sobie znowu, to jest taka ciekawostka może, ale Księga Rodzaju, 4 rozdział, mówi nam trochę o tym, jacy ludzie stali się, czy jacy ludzie są, jeżeli nie trwają przy Bogu. Tak? Adam i Ewa zostali umieszczeni w tym Bożym raju. Bóg przebywał z nimi i błogosławił ich, tak, połączył ich. No ale później jakby sprzeniewierzyli się Bogu, sprzeciwili się i zgrzeszyli, zostali wygnani. I w 4 rozdziale, już w 4 rozdziale, w 3 dzieje się to całe wygnanie, a już w 4 rozdziale czytamy, co się stało z ludźmi. Najpierw czytamy o Kainie i Ablu, gdzie brat zabija brata z powodu zazdrości, tak? Z powodu zazdrości zabija swojego brata. Ale później czytamy właśnie, jak wygląda to społeczeństwo, kiedy ludzie odeszli od Boga. I 4 rozdział, wersety najpierw 19, a później 23, 24 mówią nam, jaka była mentalność tych ludzi w tamtych czasach. Więc w 19 wersecie czytamy tak, że Lamek, który był tam kilka pokoleń po Kainie, był potomkiem Kaina, w czwartym bodajże pokoleniu, czytamy, że wziął sobie 2 żony. Lamek wziął sobie 2 żony, a później Lamek był człowiekiem, który zwrócił się do swoich żon i powiedział, słuchajcie mnie, żony Lameka, nadstawcie ucha na moje słowa. Zabiję każdego, kto mnie zrani i dziecko, które zrobi mi siniec. Jeżeli Kain miał być pomszczony 7 razy, to Lamek będzie 77 razy. Więc ludzie, którzy odeszli od Boga, stają się ludźmi o takiej mentalności. Po pierwsze, Lamek był człowiekiem. Wcześniej, kiedy czytamy o tym, jak Bóg jednoczy, czyni jedność z Adama i Ewy, to czytamy, że Bóg przyprowadził Ewę do Adama, że ich połączył, tak? A tu nagle czytamy, Lamek wziął sobie dwie żony. On po prostu zniewolił dwie kobiety, powiedział, ty i ty będziecie teraz moją własnością, tak? Będziecie teraz moją własnością. Po pierwsze, odszedł od tego, niektórzy mówią, w Starym Testamencie jest poligamia, Dawid miał wiele żon, Salomon miał wiele żon, to w zasadzie może to tak powinno być, ale kochani, poligamia zaczęła się właśnie od Lameka. Zaczęła się od człowieka, który odszedł od Boga i zniewolił, czy wziął sobie te kobiety widzę, że jak powiedziałem coś złego o poligami, to bracia wychodzą. Ale to... I stał się człowiekiem, który dalej mówi, jak mnie ktoś zrani, to ja go zabiję. Jak mi dziecko zrobi siniec, to też je zabiję. Jak ktoś... Kain miał być pomszczony 7 razy, to ja pomszczę siebie, ja będę pomszczony 77 razy. I oczywiście widzicie paralele do tego, co mówiliśmy, co niedawno powiedział Jezus, kiedy Piotr go zapytał, ile razy mam przebaczyć. Czy 7 razy? Jezus powiedział, nie, aż 77. I widzicie, jaka jest przepaść między człowiekiem, tak nazwijmy to, człowiekiem Starego Testamentu, który mówi, jak on miał być mszczony 7 razy, to ja będę się mścił 77 i zabiję i każdego, kto mnie zadrapie i zabiję każde dziecko, które mi zrobi siniec, a tym, co przyniósł Jezus i mówi przebacz aż 77 razy. Więc przeskok od jednego do drugiego nie był możliwy bez tego prawa pośrodku. Prawa, które mówiło, przepraszam kolego, nie 77 razy będziesz pomszczony, ale oko, ząb za ząb. Jeżeli ktoś ci wyrządził krzywdę, to sprawiedliwe będzie odpłacić mu tym samym, a nie 77 razy więcej. Tak? Więc prawo było takim pewnym krokiem w słusznym kierunku w wielu elementach swoich, ale tylko pierwszym krokiem. Jezus wypełnił prawo, poszedł jeszcze krok dalej i powiedział, jaki w tym wszystkim był duch, że nawet nie chodzi o ząb za ząb, ale chodzi o to, żebyś 77 razy przebaczył. To jest prawdziwy duch prawa, tak? Ale prawo było takim, i tak było przeskokiem, tak? Od mszczenia się 77 razy bardziej do oko za oko jest jeden wielki krok, przez który ludzie musieli przejść, żeby później dopiero móc zrobić kolejny krok i powiedzieć już nie oko za oko, ale przebaczę i nie będę mścił się za to, co mnie spotkało. Więc ponieważ ludzie byli tacy, jacy byli, Bóg pozwolił na umieszczenie w Starym Testamencie pewnych rzeczy, które nie były jego ostateczną wolą, tak? Nie było to jego ostateczną wolą, żeby mężczyzna właśnie odprawiał tą swoją żonę. Co więcej, trzeba na to patrzeć, że to był znowu przepis, który wprowadzał miłosierdzie dla kobiety. Tak? Dlatego, że tak jak w większości kultur, kiedy wiele tych kultur jest patriarchalnych, czyli mężczyźni rządzą kobietami, to oddalenie żony powoduje, że kobieta nie może mieć własności, tak? Nie mogła mieć ziemi. Jeżeli ktoś nie mógł mieć ziemi w tamtych czasach, to jeżeli została wyrzucona, to była pohańbiona, nikt jej by nie chciał i byłaby skazana na głodówkę tudzież prostytucję. Tak? I tak się do dzisiaj w wielu kulturach dzieje, że kobieta, którą mężczyzna odrzuca, ma tylko dwa wyjścia. Albo umrze z głodu, albo musi zostać prostytutką. Bo po prostu nie ma innej możliwości, żeby mogła się o siebie zatroszczyć. Więc kiedy Bóg powiedział Mojżeszowi, niech oni dają list rozwodowy, a ten list będzie gwarancją tego, że ktoś inny będzie mógł się o nią zatroszczyć, to nie było prawo przeciwko kobietom, tylko to było prawo, które w jaki sposób próbowało się o nie zatroszczyć w tym kontekście tej mentalności, która wtedy funkcjonowała. Tak? Było czymś, było krokiem do przodu znowu, było krokiem we właściwym kierunku, żeby ta kobieta nie straciła wszystkich środków do życia, nie została jakby sama w tym wszystkim. Więc ten list gwarantował, że ktoś inny mógł ją mógł ją wziąć za żonę i zaopiekować się, tak? Więc takie to było cel. Ale Jezus mówi, że to wszystko trzeba wziąć krok dalej, tak? To wszystko trzeba wziąć krok dalej. No i teraz na koniec Jezus daje swoją wykładnię, czy swoje nauczanie na ten temat. Mówię wam, kto oddaliłby swoją żonę z innego powodu niż nierząd i poślubił inną, cudzołoży. To jest wykładnia, czy nauczanie Jezusa. No i tutaj spotykamy się z takim problemem, o którym już troszkę mówiliśmy, kiedy mówiliśmy o 5 rozdziale Ewangelii Mateusza. Inni ewangeliści nie zawierają tej frazy, kiedy opisują te same słowa Jezusa, nie zawierają tej frazy z innego powodu niż nierząd, tak? Z innego powodu niż jakieś przestępstwo seksualne. I znowu, to słowo nierząd, to nie chodzi o cudzołóstwo w takim sensie dosłownym, czyli zdradę małżeńską, ale jest to słowo, które oznacza generalnie jakieś niewłaściwe zachowanie w tej sferze seksualności. Tak? Włącza w siebie cudzołóstwo, ale nie tylko. Więc Mateusz to włącza w swoją wypowiedź. No i wielka debata, która się toczy, jest taka, dlaczego inni o tym nie mówią, a on o tym mówi. I co to w ogóle znaczy, tak? I jeżeli chcemy się temu przypatrzeć, no to znowu są dwie jakby pozycje, które patrzą na to. Jedni mówią, że to jest wyjątek mateuszowy, tak? Czyli jest to wyjątek, w którym wolno, czyli jeżeli ktoś oddalił swoją żonę, ale oddalił ją z powodu cudzołóstwa i poślubił inną, no to w tym przypadku nie cudzołoży, tak? Czyli mówią, jest to wyjątek, czyli każdy, kto oddali żonę nie z powodu przez jakichś seksualnych, no, niewłaściwych zachowań seksualnych i weźmie inną, ten cudzołoży. Natomiast ten, który ją oddali, bo coś ona właśnie zrobiła takiego, i weźmie inną, ten nie cudzołoży. To jest jakby jedna wykładnia tego. Drudzy mówią, że tak nie jest, że to nie jest wyjątek, że to jest włączone tam ze względu, być może ze względu na pierwszą historię Ewangelii Mateusza o Józefie, który właśnie oddala Marię. Mówi, tam jest napisane, był człowiekiem sprawiedliwym, kiedy zobaczył, że ona zaszła w ciążę, to po cichu chciał ją oddalić, tak? I że w ten sposób Mateusz jakby trochę nawiązuje do Józefa. Dlatego, że też musimy sobie zdać sprawę, że w tej kulturze, znowu mówimy o czymś bardzo kulturowym, bo jak widać, jak zauważyliście, tu jest mowa tylko o mężczyźnie, który oddala kobietę. Kobieta w tamtych czasach, czy w ogóle w Starym Testamencie, to już w ogóle nie miała takiego prawa rozwieść się z mężem, tak? Prawo miał tylko mąż. I w wielu tych kulturach starożytności to było właśnie tylko jednostronne. Czyli kobieta była w zasadzie przywiązana, natomiast mąż miał prawo tam oddalić, nie oddalić i tak dalej, i tak dalej. I ta historia jest też umieszczona w tym kontekście. Więc, żeby zacząć myśleć o naszym kontekście, trzeba dokonać jeszcze paru kroków w myśleniu, ale to jest bardziej, może do tego jakoś też dojdziemy. Więc są różne poglądy na ten temat. Ja wam nie powiem, co jest słuszne. Powiem wam szczerze, że to jest właśnie coś. Są pewne rzeczy w Biblii, z którymi każdy z nas musi poradzić sobie sam. Musi podjąć decyzję, musi czytać Biblię. Pastor nie jest od tego, żeby wam powiedzieć dokładnie, w co macie wierzyć, i jak nie wierzycie dokładnie w to, co ja wam powiem, to zaraz was tu napomnimy we dwóch, potem ten zborem i potem was tam odłączymy, jak mówiliśmy w ostatnim kazaniu. Jest to coś, nad czym ludzie debatują, bibliści, teologowie rozważają. Jak ktoś chce, poczytajcie to i sami zobaczcie. Natomiast to, co właśnie Jezus mówi, myślę, że to, co Jezus zakomunikował, widać w reakcji uczniów, tak? Nawet jak nie do końca rozumiemy, co on powiedział, to widzimy, że jego uczniowie powiedzieli tak. Jeżeli tak przedstawia się sprawa między mężem a żoną, to nie warto się żenić. Czyli oni dobrze zrozumieli, co on miał na myśli, tak? Czyli co oni zrozumieli? Oni zrozumieli, że Jezus zamyka pewne drzwi, a nie otwiera. Tak? Oni zrozumieli, że Jezus ogranicza możliwości, a nie poszerza te możliwości. Bo gdyby Jezus poszerzał możliwości, to nie mieliby reakcji, to może lepiej się w ogóle nie żenić. Ale oni mieli rozsądek i jakby słysząc to, co mówi, powiedzieli, to chyba lepiej jest się, to nie warto, to może nie warto się żenić. Czyli musimy założyć, że to, co Jezus mówi, jakby zawęża pewne możliwości, czy idzie w kierunku tego, żeby te możliwości zawęzić bardziej niż żeby je otworzyć. I to mówi nam właśnie reakcja tych uczniów. Musimy też sobie jednak powiedzieć, że Jezus, czy znowu w tym kontekście, który tam jakby, w którym Jezus przemawia, to musimy sobie wyraźnie powiedzieć, że Jezus też mówi tu o miłosierdziu. Dlatego, że karą za cudzołóstwo, tak, czy właśnie ten nierząd w Starym Testamencie było kamienowanie. I w zasadzie to starotestamentowe prawo rozwiązywało dylemat, czy można powtórnie wyjść za mąż, czy nie można. No bo jak żona mnie zdradziła i ją ukamieniowano, to faktycznie jestem wdowcem, tak? I jako wdowiec generalnie nic nie stoi na przeszkodzie, żebym kolejną żonę, jakby sprawa się sama rozwiązuje w sposób taki naturalny, tak? Wdowcom nikt nie zabrania żenić się, czy wdowie ponownie wyjść za mąż. Więc kiedy ukamieniowano, a wiemy znowu z historii biblijnych, że przynajmniej czasami to miało miejsce, tak? Bo czytamy historię, kiedy do Jezusa przyprowadzono kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. Oczywiście pytanie się pojawia znowu, czemu tylko kobietę, bo Stary Testament kazał kamienować jedno i drugie, obie winne strony. Natomiast przyprowadzono do Jezusa kobietę i powiedziano, złapaliśmy ją na cudzołóstwie, prawo ją każe kamienować, a co ty powiesz, tak? To była kolejna historia. Także wiemy, że takie rzeczy się działy. Była taka możliwość, żeby tą kobietę, tak zakładamy, ukamienować. Więc w tych czasach też to się mogło wydarzyć. Więc kiedy Jezus mówi, nawet jeżeli czytalibyśmy to tak, że czy w ogóle Jezus mówi tak, że możesz oddalić swoją żonę z powodu tego nierządu, czyli w pewnym sensie idzie w stronę znowu miłosierdzia, tak? Czyli mówi, nie wydaj ją na ukamieniowanie, tylko oddal ją. Tak jak to zrobił Józef. Józef mógł wydać Marię na ukamieniowanie, tak? Ze względu na to, że zaszła w ciążę, kiedy nie byli małżeństwem, co prawda, byli tylko narzeczonymi, choć w tamtych czasach to już był wystarczająco mocny związek, że w zasadzie to była zdrada małżeńska, pomimo tego, że oni jeszcze nie byli formalnie małżeństwem, ale czytamy, że Józef był sprawiedliwy i po cichu chciał ją oddalić, tak? Nie chciał, żeby coś złego jej się stało. Nie chciał, żeby to się stało problemem i żeby Maria została ukamienowana za niewierność. Więc jakby Jezus wskazuje nam w stronę miłosierdzia, że nawet w takim przypadku, który jest ewidentnie jest problematyczny. I znowu muszę to tylko nadmienić, że Biblia nie zakazuje rozwodu jako takiego. Tak? Kiedy czytamy Pawła, Paweł mówi, że bywają takie sytuacje, że mąż i żona mogą się rozdzielić. Później mówi jednak, że niech żyją oddzielnie, albo niech się pojednają. Ale to kiedyś dojdziemy do tego, jak będziemy czytać list do Koryntian. Tylko tu nadmieniam jakby znowu w kontekście, że Biblia w zasadzie, czy kontrowersją nie jest, czy można się rozwodzić, czy nie. Bardziej byśmy powiedzieli w dzisiejszym języku może separacja, tak? Nie jest kontrowersją. Kontrowersją w naszych kręgach są powtórne małżeństwa, tak? Czyli ktoś, kto się rozwiódł i kiedy jego współmałżonek żyje, wychodzi ponownie za mąż. Tak jak mówię, niektórzy mówią, jeżeli to było z powodu nierządu, opierając się na tym wersecie, to nie jest to problem, tak? To niech wyjdzie ponownie za mąż. Inni mówią, nie, to się do tego nie odnosi. I tutaj nie będę, tak jak wspomniałem, nie próbuję wam wskazać, która z tych dwóch rzeczy jest prawdziwa, czy ja nie wypowiem się. Każdy z nas, myślę, musi to rozważyć w swoim własnym sercu i podejmować przed Panem Bogiem odpowiednie decyzje. Natomiast myślę, że to, co chcę wskazać, to jest to, że w tych decyzjach również Najważniejsze jest miłosierdzie. Ważne jest miłosierdzie. Miłosierdzie w stosunku nawet do tej strony, która zawiniła w tym przypadku. Wiecie, to idzie w parze też z całym takim obrazem Starego Testamentu. W ogóle małżeństwo, czytamy w Biblii, jest obrazem relacji między Bogiem a Kościołem, albo między Bogiem a Izraelem, jeżeli chodzi o Stary Testament, tak? Małżeństwo jest obrazem tego, jak Bóg łączy się ze swoim narodem, ze swoim ludem. Czy mówimy o Kościele w Nowym Testamencie, czy mówimy o Izraelu w Starym. W obu przypadkach ta zasada obowiązuje. Bóg połączył się kontraktem, przymierzem, tak mówimy, umową ze swoim ludem. I Stary Testament mówi nam o tym, mówi nam o dwóch rzeczach. Stary Testament mówi nam po pierwsze o tym, że Bóg jest rozwodnikiem. Dlatego, że w Księdze Jeremiasza Bóg daje Izraelowi list rozwodowy. Bóg jest napisane właśnie w takim obrazowym sensie, kiedy Izrael grzeszył i sprzeciwiał się Bogu. Prorocy, przedstawiając tą relację Izraela i Boga jako małżeństwo, mówią o tym, że Bóg dał Izraelowi list rozwodowy. Innymi słowy, wysłał ich na wygnanie do Babilonu, do Asyrii, tak? Dał im list rozwodowy. Bóg był rozwodnikiem, czy funkcjonował jako rozwodnik. Z drugiej strony Księga Malachiasza znowu mówi nam o tym, Bóg mówi w tej księdze, że nienawidzi rozwodu. Nienawidzi rozwodu. Wiecie, można być rozwodnikiem i nienawidzieć rozwodu. Bo taki jest Bóg. Bóg jest rozwodnikiem, a jednocześnie nienawidzi rozwodu. Zaistniała sytuacja, w której musiał dać ten list rozwodowy, bo są takie sytuacje w życiu. Tak jak mówiliśmy, Biblia nie potępia za rozwód. Są takie sytuacje. To nie powinna być każda byle sytuacja, to nie powinien być przypalony obiad czy inne takie rzeczy, tak? Ale są czasami takie sytuacje w życiu, kiedy nie ma innego wyjścia. I Bóg o tym wie i Bóg sam to uczynił. Ale, i wiecie, kiedy czyta się Księgę Ozeasza, to myślę, ja nie doświadczyłem jakby rozwodu, chwała Bogu, ale kiedy czyta się Księgę Ozeasza, i to jest ta księga, w której, jeżeli pamiętacie, Bóg nakazuje prorokowi ożenić się z kobietą, z prostytutką, tak? Mówi, ożeń się z prostytutką, ona później jest mu niewierna, i cała ta historia wokół tej historii się toczy. I kiedy czyta się tą księgę, to ja myślę, że tam widać, i ci z was, którzy przeszli przez takie doświadczenia, wiecie lepiej, bo ja nie przeszedłem, mi się wydaje, ale tam, wiecie, tam jeden rozdział jest pełen nienawiści, następny rozdział jest pełen miłości. Gdzie Bóg w jednym rozdziale mówi, nienawidzę was za to, co zrobiliście, a w następnym rozdziale mówi, kocham was i chcę was przywrócić, chcę was odnowić, chcę żebyście wrócili, chcę osiągnąć to. A potem w kolejnym rozdziale znowu mówi, nienawidzę tego, nie jesteście jak prostytutka, która oddawała się tam każdemu pod każdym drzewem. I to jest księga, która myślę, znowu mówię, nie mówię z doświadczenia, ale myślę, że jest taką księgą, którą ludzie, którzy przeszli przez coś takiego, być może mogą odnaleźć tam jakieś swoje uczucia. Ale jest to księga, która pokazuje też, że często, w wielu przypadkach są od tego wyjątki, ale myślę, że trzeba tak stwierdzić, że często rozwód nie jest, że tworzy równie dużo problemów, co rozwiązuje. Tak? I znowu, dlatego nie jest to idealne rozwiązanie, bo tworzy równie wiele problemów, co rozwiązuje. Często ludziom się wydaje, że kiedy rozwiodą się, to rozwiążą swoje problemy, ale kiedy rozwiązują jedne, natychmiast tworzy się cała fura innych problemów z tym samym zjawiskiem związanych. Dlatego na pewno rozwód nie jest czymś dobrym. I myślę, i tak jak mówi Bóg w Księdze Malachiasza, drugi rozdział, 16 werset, Bóg nienawidzi rozwodów. Ich nie powinno mieć miejsca. Właśnie w związku, ze względu na to, o czym mówiliśmy, czym jest małżeństwo, że jest jednością stworzoną przez Boga, jest czymś, czym Bóg w szczególny sposób łączy mężczyznę i kobietę. I wiecie, Bóg doprowadza ten swój naród do połączenia, do pojednania. Tak? Czyli wiemy, że w tej historii Bóg rozwodzi się z Izraelem, wyrzuca ich na wygnanie, ale ostatecznie nienawidzi ich i kocha jednocześnie, ale ostatecznie sprawia, że łączy się przez Jezusa Chrystusa oczywiście w ostateczności, przez ofiarę, przez cierpienie, przez poświęcenie sprawia, że Boży naród wraca i wraca z wygnania i znowu staje się małżeństwem. Więc jak patrząc na Biblię w pewnym sensie, historia Biblii jest historią o rozwodzie i pojednaniu. I to jest jakby cała ta historia. I myślę, że w takim sensie, o ile to możliwe, bo znowu ja nie... Wiecie, każda sytuacja życiowe sytuacje, życie jest takie, że nigdy, rzadko są dwie sytuacje podobne do siebie, tak? Rzadko są dwie sytuacje podobne do siebie. I trudno uogólniać pewne rzeczy, ale myślę, że Bożym pragnieniem jest w takich sytuacjach, w takich przypadkach, aby to, co złamane, żeby się jednoczyło. Tak jak mówię, Bóg bardzo dobrze rozumie, na czym to polega. Bóg bardzo dobrze rozumie, że tak powiem, w pewnym sensie każdy rozwodnik jest bliżej Boga niż na przykład ja, który nie miałem rozwodów, bo rozumie też Boże serce i Bóg rozumie twoje serce, jeżeli przeszedłeś przez takie doświadczenia, bo Bóg sam przeszedł i przechodził przez to. Bóg znalazł rozwiązanie i tak jak mówię, przez ofiarę, przez poświęcenie sprawił, że to swoje małżeństwo jakby odnowił na nowo. I myślę, że są takie świadectwa, gdzie to się dzieje, też w sensie w takich relacjach międzyludzkich. To są zawsze świadectwa, które w niesamowity sposób powodują... Każde świadectwo, gdzie zostało uratowane jakieś małżeństwo w jakikolwiek sposób, ma szczególną moc. Ale przechodząc dalej, bo czas nam ucieka, wiecie, znowu to jest druga rzecz, gdyby tak można było gadać jak apostoł Paweł do drugiej w nocy, aż byście powypadali przez okna, to może byłoby możliwość wejść w różne szczegóły, ale ponieważ mamy ograniczony czas, to idziemy tak trochę po łebkach. Więc uczniowie mówią Jezusowi, widzimy ich reakcję, a może nie warto się żenić. I myślę, że Pan Jezus im zaprzecza tym, co mówi dalej. Podaje trzy powody, dla których kiedy rzeczywiście nie warto. Tak? Pan Jezus mówi, że są jakby trzy grupy ludzi, w tych przypadkach nie warto. I mówi, są ludzie, którzy od urodzenia są niezdolni do małżeństwa. To jest pierwsza grupa. Druga grupa mówi, są ludzie, ponieważ inni ludzie ich takimi uczynili. I tutaj w obu przypadkach odnosi się do niemożności bardziej w takim sensie cielesności i seksualności, tak? Bo mówi o eunuchach. Tak? To był zwyczaj starożytności, że brano pewne dzieci i pozbawiano je męskich narządów, tak to ogólnie ujmijmy, po to, żeby byli sługami i tak dalej. No i nie byli w stanie jakby mieć takiej relacji seksualnej na pewno. Więc też myślę, że Pan Jezus mówi tutaj, ludzie, którzy nie mogą wejść, i to też pokazuje na głębie takiej seksualności w zamierzeniu Bożym, że jednak ta, ja nie mówię, że nie jest możliwe uczucie jakieś takie, jak to mówimy, platoniczne, tak? Ale ta sfera seksualności jest jedną z najważniejszych sfer w małżeństwie. Bo ci, którzy nie mają do niej dostępu albo z powodu wady urodzenia, nazwijmy to, albo przez to, że ktoś ich takimi uczynił, w sensie pozbawił takiej możliwości. Pan Jezus mówi, ci rzeczywiście być może robią lepiej, jak się nie żenią, bo ta sfera jest dla nich niedostępna, jest to sfera, która jest fundamentalna, która jest ważna. Albo druga grupa w zasadzie mówi, to są ci, którzy nie zawierają związku małżeńskiego ze względu na Królestwo Niebios. Czyli ci ludzie, którzy poświęcają się Bożemu Królestwu i w takim przypadku wtedy lepiej, żeby nie mieli rodziny, tak? Lepiej, żeby nie mieli. Tak jak apostoł Paweł, myślę, że sam Jezus jest przykładem takim, tak? Że oczywiście, gdy tak patrząc po ludzku na Niego, bo oczywiście był też Bogiem i to jakby wnosi inne aspekty, ale Jezus nie mógł mieć żony nawet w tym sensie, bo on przyszedł po to, żeby cierpieć i umrzeć, tak? I jakakolwiek rodzina byłaby w tym przeszkodą. Choć to nie jest najważniejsze. Ja tu jakby nie próbuję, nie mówię, że to nie jest najważniejsze, ale był przykład. Apostoł Paweł był lepszym przykładem, tak? Gdzie on mówi, że on pozostaje i zaleca pewnym ludziom pozostać w stanie bezżennym, bo po to, żeby nie trzeba było się podobać żonie, mężowi, ale żeby łatwiej było podobać się Bogu. Też mówi ty o tym praktycznie, tak? Kiedy pierwsi chrześcijanie byli, to były czasy prześladowań, to były czasy, kiedy wiele tych kościołów były poddanych prześladowaniom. Wiecie, kiedy ktoś nas tropi i chce nas zabić, to mieć rodzinę z czwórką dzieci nie jest pomocą, tak? Nie jest pomocne w takiej sytuacji. I Paweł mówi, w takich sytuacjach, jeżeli może lepiej się zdecyduj, tak, jeżeli, żeby tej rodziny w tym momencie nie mieć. Ale jakby są to pewne ograniczone wyjątki. Myślę, że to, co Pan Jezus tu mówi i potwierdza to dalej historią o dzieciach, mówi to, że jednak tym normalnym stanem jest właśnie stan, gdzie Bóg łączy małżeństwo, gdzie są dzieci. I znowu, są ludzie, którzy po prostu nie mogą mieć dzieci i nic na to nie poradzimy. Taki jest Boży jakby to co jest i to się nie zmienia. Ale jakby tą w pewnym sensie tym takim stanem oczywistym to jest rodzina i dzieci. I Bóg to podkreśla. Więc my trochę, ponieważ wywodzimy się z takiej tradycji bardzo też katolickiej, to mamy taki trochę też, gdzieś w nas zaszczepiono ten ideał celibatu, tak? Że jednak ta trzecia grupa, chociaż ja myślę, że i Pan Jezus, i Paweł myślą o tym raczej w pewnych takim wyjątku, to pierwsze chrześcijaństwo z takiej mikstury różnych przekonań, z jednej strony filozofii, greckiej filozofii, która próbując jakoś zaadresować problem człowieka, który jest to zatwardziałe serce, chociaż filozofowie bardziej mówili, że człowiek poddaje się pasjom, tak? Że pasje, powinien kontrolować swoje pasje przez rozum. To był ideał filozofów greckich. Człowiek, który rozumem potrafi kontrolować swoje instynkty, takie właśnie, nazwijmy brzydko, takie trochę zwierzęce, tak, właśnie do tych grzesznych rzeczy. Mówię o filozofach, którzy nie byli chrześcijanami i to był pewien ideał, który funkcjonował, czy człowiek, który potrafi kontrolować się. Po drugie, z kompleksów ojców Kościoła, tak, Augustyn, jak czytacie jego wyznania, miał sporo na sumieniu, zanim się nawrócił, właśnie w takiej dziedzinie seksualnej i później, kiedy się nawrócił, to trochę wygięło go w drugą stronę i zaczął głosić, że ta sfera seksualności jest grzeszna i to bardziej wypływało z jego doświadczeń życiowych i pewnych kompleksów i pewnych rzeczy z tym związanych bardziej niż z Biblii. Do tego reakcji na grzech, tak? W pewnym okresie historii Kościół niestety zszedł na psy, brzydko mówiąc, i to, co go ratowało, to ruch taki monastyczny, czyli klasztory. Tam się chrześcijaństwo w pewnym okresie historii Kościoła... Dlaczego ludzie uciekali do klasztorów? Bo mieli dosyć rozwiązłego życia chrześcijańskiego, które było poza nimi. I to wszystko, później interesy Kościoła, gdzie zabroniono lepiej mieć duchownego, który nie ma rodziny, bo wtedy biega za interesami Kościoła niż za interesami swojej rodziny, tak? Więc te wszystkie rzeczy wymieszały się razem, tworząc taką pseudochrześcijański ideał celibatu i samotności. Myślę, że nie jest to coś, co jest podane w Biblii. I tak jak mówię, ten ostatni fragment, kiedy Jezus błogosławi dzieci, myślę, że jest mocno związany z tym poprzednim i dopełnia tego obrazu małżeństwa, że dzieci są również ważne, dzieci są błogosławione, dzieci są przyszłością, również Królestwa Niebios, tak? Również Królestwa Niebios. Kościół się powinien rozmnażać nie tylko przez ewangelizację, ale też mamy dzieci, które są kontynuacją, czy mają być kontynuacją nas i kolejnym pokoleniem, które pójdzie dalej od nas, o ile to możliwe. Więc kończąc już właśnie, tak jak mówię, temat jest trudny, Temat jest... Często, kiedy się już rozmawia o konkretnych sytuacjach, to trzeba rozmawiać w konkretnym kontekście, konkretnej sytuacji. Ale są pewne takie uniwersalne rzeczy. Małżeństwo jest ważne. Miłosierdzie jest bardzo ważnym elementem, kiedy zaczynamy mówić o tych sprawach rozwodowych. Aczkolwiek miłosierdzie nie jest głupotą, tak? To nie chodzi o to, żeby po prostu wszystko... Tak niektórzy mogą czytać ten miłość wszystko zakrywa, tak? Czyli cokolwiek by ktoś nie robił, to cierpmy. Nie, to nie o to chodzi też w tym wszystkim. Ale miłosierdzie jest ważne. Rozumne, dobre miłosierdzie jest ważne. I to, że Bóg wie, Bóg sam przeszedł przez podobne doświadczenia osoby rozwiedzionej i pokazuje nam pewien ideał, czy pewien wzór, który do naśladowania, jeżeli to jest możliwe, bo znowu nie jest to, nie zawsze jest to możliwe. Także powiem tylko tak, jak ktoś chce rozmawiać o głębiej, bardziej szczegółowo i tak dalej, to zapraszam na kawę, herbatę, się umówić i możemy sobie o tych rzeczach porozmawiać. Tutaj no, mogłem powiedzieć tylko na takim bardzo, bardzo ogólnym poziomie. Także nie musicie się ze tym wszystkim zgadzać, oczywiście, jak zawsze, ale rozważajcie, czytajcie, szukajcie prawdy, która jest w Bożym Słowie.